Errare humanum est, błądzić jest rzeczą ludzką. Errare scriptorum est, błądzenie to cecha pisarzy. Nazywam się Marek Krajewski i jestem autorem powieści kryminalnych, innymi słowy jestem literackim kryminalistą, a oto moje wyznanie błędów, oto moja spowiedź, zeznanie literackiego kryminalisty. Szanowni Państwo, przedstawiam Państwu prawdopodobnie przedostatnią moją cyberaudycję. Ostatnia październikowa będzie prawdopodobnie niespodzianką. Użyłem tutaj dwukrotnie przysłówka prawdopodobnie, ponieważ, i tu się wzoruję na starożytnej sekcie Pitagorejczyków, nie należy nigdy niczego obiecywać. Należy raczej powiedzieć prawdopodobnie, zapewne. Pitagorejczycy, wierząc w metempsychozę, wędrówkę dusz, uważali, że obietnice są nierozsądne, bo niosą zobowiązania, którym kolejne wcielenia danej duszy mogą po prostu nie sprostać. I tak na przykład Iksiński obiecuje Igrekowskiemu, że pomoże mu przy budowie domu. Tymczasem Iksiński umiera, a jego dusza, wedle wierzeń pitagorejskich, wciela się w kolejnej inkarnacji w jakieś stworzenie, na przykład w karalucha. Ów owad już nie może pomóc przy budowie domu. Nie dość, że jego żywot jest krótki, bo jest bezlitośnie tępiony i słusznie, to jeszcze jest to stworzenie obciążone zobowiązaniem nie do wykonania. Ja nie składam obietnic wcale nie dlatego, iżbym się bał, że w kolejnym wcieleniu, jak w opowiadaniu Franza Kafki, moja skóra zamieni się w chitynowy pancerzyk. Czynię to ze względów logicznych. Zdania osadzone w przeszłości mogą mieć w logice wartość 1, czyli prawda. Na przykład prawdziwe jest zdanie dnia 22 sierpnia o godzinie 9 rano we Wrocławiu, kiedy nagrywam tę audycję, padał deszcz. Mogą mieć też wartość 0, zdania przeszłe, czyli fałsz. Na przykład zdanie dnia 22 sierpnia o godzinie 8.30 we Wrocławiu na schodach w mojej kamienicy spotkałem wysokiego na 2 cm krasnoludka, który powiedział mi dzień dobry. Natomiast zdanie osadzone w przyszłości, na przykład za miesiąc zrobię to a to, ma logiczną wartość 1/2, czyli nie jest ani prawdą, ani fałszem. Coś, co nie jest ani prawdziwe, ani fałszywe, nie niesie żadnej wiarygodnej informacji i może być bardzo destrukcyjne. O czym się przekonał detektyw ze wspaniałej powieści Friedricha Dürrenmatta Obietnica. Polecam też Państwu jej ekranizację z wybitną rolą Jacka Nicholsona. Ale od Pitagorasa i Dürrenmatta wróćmy do niniejszej audycji. Jest ona jedną z nielicznych, których treść koresponduje dobrze z nazwą całego cyklu, czyli zeznaniami literackiego kryminalisty. Bo tu będę zeznawał, będę przyznawał się do błędów, bił się w piersi ze słowami mea culpa. Wszystkie moje pomyłki, które tu przedstawię, dostrzegli czytelnicy, którzy odpowiedzieli na wezwanie. Proszę wytykać mi błędy. Jakie to wezwanie? Od pewnego czasu zamieszczam na końcu każdej powieści. Pierwszą grupą błędów, które omówię, są anachronizmy. Jako autor powieści historycznych, które osadzam w epoce niezbyt rozległej w sensie czasowym, dwudziestolecie międzywojenne to tylko 20 lat, a więc nie jest zbyt rozległe, to mam tendencję do sprasowywania i do ujednolicania zjawisk społecznych, zwyczajów dnia codziennego, etc. Na przykład zdaję sobie sprawę, że moda męska była różna na początku lat 20., a inna pod koniec lat 30., ale w gruncie rzeczy w mojej literackiej wyobraźni ona się zlewa w jeden kompleks. Garnitur, krawat, kapelusz. Proszę zauważyć, że żaden z moich bohaterów nie nosi pumpiastych spodni wpuszczanych w kraciaste skarpety. Żaden z młodych ludzi nie używa laski, co było, o dziwo, powszechne wśród młodych mężczyzn w latach 30. Pół biedy Jeśli by takie sprasowanie dotyczyło zjawisk tylko społecznych, na przykład mody. Wszak pomiędzy nimi nie ma często wyraźnych granic czasowych. Gorzej, jeśli popełniam błąd, gdy takie granice czasowe wyraźnie występują. Taka bowiem cezura rozdzieliła cursus honorum znanej postaci historycznej, czyli Edwarda Rydza Śmigłego. Tą graniczną datą był 10 listopada 1936 roku. Wtedy to bowiem Rydz Śmigły został marszałkiem Polski. Tymczasem na stronie 173 Czasu Zdrajców, którego akcja toczy się na początku 1935 roku, napisałem. Cytuję. Kapitan Jan Henryk Żychoń udał się na Aleje Ujazdowskie 3 wprost do gmachu Generalnego Inspektoratu Sił Zbrojnych. Miał nadzieję, że uda mu się wyprosić audiencję u marszałka Józefa Piłsudskiego z pominięciem drogi służbowej, czyli bez pośrednictwa marszałka Rydza Śmigłego. Koniec cytatu. O półtora roku wcześniejsze obdarzenie Rydza Śmigłego buławą marszałkowską wywołało od razu protesty czytelników. Jako pierwszy na ten błąd zwrócił mi uwagę pan Tomasz Świrgoń po niecałych 2 tygodniach od momentu ukazania się książki. O wiele subtelniejszy błąd wykazał mi pan Roman Burejko. Na stronie 356 tejże powieści Czas Zdrajców nazwałem adiutanta Hitlera, Nikolausa von Bellowa, baronem. Mój czytelnik zauważa w swym liście, iż, cytuję, bardzo mało prawdopodobne, aby człowiek ten był baronem, ponieważ po zajrzeniu na przykład tutaj, i tutaj pan Borejko odsyła mnie do niemieckiej Wikipedii o szlacheckiej rodzinie von Bellow, po zajrzeniu na przykład tutaj można zauważyć, że nie ma najmniejszej wzmianki, aby jakaś gałąź rodziny Bellow nosiła kiedykolwiek tytuł baronowski. Kiedy w odpowiedzi na tę uwagę napisałem mojemu czytelnikowi, że w polskiej Wikipedii znalazłem określenie Nikolausa von Bellowa Freiherr, baron, pan Borejko zacytował mi passus almanachu gotańskiego, najważniejszego jego zdaniem źródła genealogicznego opisującego szlacheckie rody niemieckie, Gotaisches genealogisches Handbuch der adligen Häuser. Takie oto Nikolaus von Bellow war kein Freiherr. Nikolaus von Bellow nie był żadnym baronem. Tak piszą autorzy tego almanachu gotańskiego. Dalszej dyskusji z moim czytelnikiem nie podejmowałem. W moim własnym rankingu wiarygodności źródeł Wikipedia zawsze przegrywa z książką drukowaną, wydaną w znanym wydawnictwie, a tak było w wypadku tego almanachu. Pozostańmy przy powieści Czas Zdrajców. Tutaj muza była dla mnie w pewnej chwili wyjątkowo niełaskawa, bowiem w jednym i tym samym akapicie popełniłem 2 błędy anachroniczne, których z pewnością bym się ustrzegł, gdybym sprawdził dokładną datę powstania pewnego obiektu hydrograficznego oraz prześledził pobieżnie chociaż losy pewnego obiektu sakralnego, oba z okolic Rybnika. Na stronie 156 napisałem: znał je Rudy pod Rybnikiem, miejscowość Wieś Rudy pod Rybnikiem, dobrze, z racji swych służbowych kontaktów z tamtejszymi cystersami, którzy udzielali noclegu i wiktu Polakom szukającym w lecie pracy po niemieckiej stronie granicy. Ostatnią godzinę zajęło mu przebicie się przez 9-kilometrowy odcinek pomiędzy Rudami a Chwałęcicami, miasteczkiem leżącym nad pięknym, teraz skutym lodem zalewem, które było podrzędnym przejściem granicznym pomiędzy Rzeszą Niemiecką a Rzeczpospolitą Polską. Koniec cytatu. Pierwszy błąd w tym pasusie dotyczył cystersów ze wsi Rudy i jest dość kompromitujący, nie dlatego, że miałbym znać historię zakonu cystersów, ale raczej dlatego, że nieuważnie przeczytałem artykuł na temat Rud w polskiej wersji Wikipedii. Jak zauważył w swym liście do mnie ksiądz profesor Kazimierz Wolsza, sytuacja taka nie mogła mieć miejsca. Sytuacja, tutaj wyjaśniam, udzielania pomocy przez cystersów polskim robotnikom. Sytuacja taka nie mogła mieć miejsca w czasie, w którym rozgrywa się akcja książki, ponieważ cystersów w Rudach nie było już od ponad 100 lat. Opactwo cystersów zostało skasowane, tak jak i inne klasztory na Śląsku. W 1810 roku na mocy dekretu Fryderyka Wilhelma III. Sakralny charakter zachował tylko kościół, który stał się kościołem parafialnym, natomiast zabudowania opactwa przejął prywatny właściciel i przekształcił je w kompleks pałacowy. Cystersi już nigdy do Rud nie powrócili, pisze ksiądz profesor Kazimierz Wolsza. To nie wszystkie lapsusy, jak powiedziałem, w tym jednym akapicie. Kiedy go teraz czytam, zadaję sobie pytanie. Po cóż mi było tutaj wdawać się w szczegóły topograficzne? Po cóż mi było pisać cokolwiek o jakimś zalewie koło Rybnika? A jednak chciałem się popisać wiedzą o tak zwanym Jeziorze Rybnickim i oto smutny skutek. Cytuję ten mój fragment. Pomiędzy Rudami a Chwałęcicami, miasteczkiem leżącym nad pięknym, teraz skutym lodem, zalewem. Koniec cytatu. Jak pisze krótko mój czytelnik, pan Waldemar Przyłucki, nieścisłość. Rok oddania zalewu do użytku 1971. Przypomnijmy, iż akcja powieści toczy się prawie 40 lat wcześniej. Nic dodać, nic ująć. Człowiek, który sprasowuje epokę minioną, bywa często nieczuły wobec zmian, które zachodzą na jego oczach, w jego epoce. Jeśli w dodatku ów człowiek jest tak zajęty, że woli pewne rzeczy ustalać dzięki internetowi niż dzięki autopsji, to niech się później nie dziwi, iż popełnia taki błąd jak ten oto, który teraz Państwu przedstawię. Chcę być zawsze maksymalnie precyzyjny i dokładny. Wiem, że moi czytelnicy doceniają przypisy, w których są nie tylko wyjaśnienia, jak się nazywała dana wrocławska ulica, ale również informacje, jaka instytucja się dzisiaj mieści w danym poniemieckim gmachu. Na stronie 211 Diabła Stróża napisałem, iż Eberhard Mock, cytuję, przed północą zawitał do baru Charlotte przy Tauentzienplatz 8 na tyłach wspaniałego gmachu należącego do Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Phoenix. Przy tej ostatniej instytucji jest podany przeze mnie przypis 97. Brzmi on, cytuję, obecnie gmach Banku Zachodniego WBK. Koniec cytatu. Pan Piotr Rębisz zauważa, iż w tym miejscu, cytuję, już od paru lat zamiast Banku Zachodniego jest Santander Bank Polska. To taki drobiazg. Koniec cytatu. Może i drobiazg, panie Piotrze, ale wstydliwy. Po pierwsze, mój czytelnik jest najpewniej, taki wniosek wysnuwam z jego listu, mieszkańcem Katowic, a znajduje błąd topograficzny u wrocławianina. Po drugie, aby tego błędu nie popełnić, wystarczyło było przejść się kilkaset metrów, bo tyle mniej więcej dzieli moją pracownię literacką od placu Kościuszki, i ujrzeć napis jak byk Santander Bank Polska. Tymczasem mnie się nie chciało. Uruchomiłem w komputerze mapy Google i ujrzałem WBK na ekranie. Nie zauważyłem, iż jest to zdjęcie sprzed kilku lat. A co ujrzałem, to napisałem. I dalej o anachronizmach. W życiorysach znanych ludzi dostrzegamy nie tylko zmiany tytułów naukowych, szarż wojskowych, jak w wypadku Rydza Śmigłego, ale również zmiany nazwisk. Tak było też w biografii Rity Hayworth. Nazwisko tej jednej z najpiękniejszych kobiet świata, hollywoodzkiej gwiazdy lat 40. i 50. występuje w Czasie Zdrajców na stronach 193-194 jako szpiegowskie hasło w pytaniu, gdzie się urodziła Rita Hayworth. Odzew brzmi w Przygodzicach. Nie wdając się tutaj w szczegóły, dlaczego wymyśliłem tak dziwne hasło, jeszcze dziwniejszy odzew, skąd się wzięły te przygodzice, cytuję fragment listu mojego czytelnika z Kanady, pana Waldemara Ziomka. Rita Cansino zmieniła nazwisko na Hayworth w 1936 lub 1937 roku. Jej film z 1936, zatytułowany Meet Nero Wolf, był jeszcze pod nazwiskiem Rita Cansino. Koniec cytatu. Jak już informowałem Państwa, akcja powieści Czas Zdrajców toczy się w roku 1935. Jeśli wówczas ktokolwiek znał nazwisko Rita Hayworth, to chyba tylko jego przyszła posiadaczka. Wymyśliła je ona, albo jej agent, nie wiem, projektując swą przyszłą karierę. Dzięki uwadze mojego czytelnika w dodruku Czasu Zdrajców zniknie Rita Hayworth i pojawi się nazwisko Greta Garbo. Przygodzice zostaną. Jeśli już jesteśmy przy miejscach, to muszę się uderzyć w pierś. Topografia pozawrocławska, jak się okazuje, wrocławska również, że wspomnę o tym Santander nieszczęsnym, niesie w sobie wiele zasadzek. Dwaj wierni krakowscy czytelnicy znaleźli w krakowskiej powieści Demonomachia liczne błędy przy opisie ulicy Retoryka w podwawelskim grodzie. Tak o niej napisałem na przykład na stronie 62. Cytuję. Natomiast przepiękne kamienice przy Retoryka, dzieła architekta Teodora Talowskiego, ostrzegały z burskiego po łacinie festina lente i ars longa vita brevis, co znaczy śpiesz się powoli, a to drugie przysłowie łacińskie sztuka trwa długo, życie krótko. Krakowski prawnik dr Zbigniew Pinkalski trzeźwo zauważa. Wymieniony powyżej fragment sugeruje, że ostrzegających kamienic, to napisałem tam, natomiast przepiękne kamienice przy Retoryka dzieła architekta ostrzegały. Wróćmy do opinii doktora Pinkalskiego. Wyżej wymieniony fragment sugeruje, że ostrzegających kamienic jest więcej, podczas gdy obie wymienione inskrypcje znajdują się na jednym i tym samym budynku przy ulicy Retoryka 7. Koniec cytatu. Tłumacz oraz krytyk literacki i muzyczny pan Lesław Czapliński tak oto pisze do mnie o tej nazwie Retoryka.
Mam pewne wątpliwości w związku z ulicą Retoryka. Nazwy takie, urobione od wyrazów pospolitych w powiązaniu z odmianą słowa ulica, pozostają w mianowniku. Czyli dodajmy, mówimy na ulicy Retoryka, minąłem ulicę Retoryka. To moje uzupełnienie. Pan Lesław Czapliński pisze dalej, natomiast bez tego słowa nazwy takie podlegają deklinacji, a więc na stronie 92 powinno chyba być kamienica przy Retoryce, a na stronie 93 na rogu Retoryki i Wolskiej. Koniec cytatu. Tymczasem ja napisałem na tychże stronach kamienica przy Retoryka, a na stronie 93 na rogu Retoryka i Wolskiej.
W Krakowie, pisze dalej pan Czapliński, jest jeszcze jedna ulica tego rodzaju, a mianowicie Gramatyka na Łobzowie przy głównym budynku Akademii Pedagogicznej, a także podlegające tej samej zasadzie językowej Rozrywka, Lubicz, Podwale czy Widok. Koniec cytatu. Pełna zgoda. Nie sprawdziłem pochodzenia tego toponimu i w domyśle założyłem, że chodzi tu o jakiegoś anonimowego wykładowcę retoryki na krakowskiej Alma Mater. Tak jak od jakiegoś anonimowego matematyka na jego cześć nazwano by ulicę Ulica Matematyka. Tymczasem, jak później sprawdziłem, nazwa wzięła się od dawnego gmachu uniwersyteckiego, gdzie wykładano retorykę. Pisząc passusy o ulicy Retoryka w Demonomachii, wpadłem w jeszcze kilka zasadzek. Wspomniany dr Zbigniew Pinkalski wszystkie je dokładnie zidentyfikował. Po pierwsze, opisując piękny półokrągły budynek na rogu Retoryki i Wolskiej, nazwałem go kamienicą, podczas gdy w Krakowianach jest on niezmiennie nazywany pałacykiem Ostaszewskich. Po drugie, jeden z bohaterów powieści, profesor Manfred Auerbach, raczej nie wybrałby na swój gabinet, gdzie oddawałby się intensywnej pracy umysłowej, pomieszczenia na rogu ulic Retoryka i Wolskiej, ponieważ panowałby tam duży hałas. Jak pisze mój czytelnik, na przełomie wieków skrzyżowanie Retoryki i Wolskiej było placem budowy nie tylko wyżej wymienionego Pałacu Ostaszewskich, ale również znajdującego się vis-a-vis kościoła Najświętszego Serca Jezusa i przylegającego do niego klasztoru sióstr sercanek. Koniec cytatu. Po trzecie, w końcu dr Pinkalski odnosi się do pewnej scenki rodzajowej, rozgrywającej się przy tejże ulicy. Cytuję. Na stronie 93 Regina poucza Zborskiego w sprawie spluwania na trotuar. Opierając się na słownikowej definicji słowa trotuar, to jest część ulicy odgrodzona krawężnikiem odjezdni przeznaczona dla ruchu pieszego, nic takiego nie znajdowało się na ulicy Retoryka na przełomie wieków. Na tej ulicy nie było bowiem jezdni, gdyż jej środkiem płynęła rzeka. I tu dostaję internetowy odsyłacz od pana doktora Pinkalskiego. Żeby było jasne, w tej kwestii zawiniłem tylko ja. Nie mój poszukiwacz Mikołaj Kołyszko, który sprawdza i wyszukuje tylko te informacje, o które go poproszę. Ulica Retoryka nie wzbudziła zaś, a szkoda, żadnych moich potrzeb eksploracyjnych. Nie zawinili też redaktorzy, bo żaden z nich nie jest zobowiązany sprawdzać układu pomieszczeń w jakimś opisywanym przez autora mieszkaniu i sprawdzać, czy gabinet mógłby być w tym miejscu, czy też nie. Albo dociekać, czy na jednej z ważniejszych ulic miasta był trotuar. Każdy przecież milcząco założy, że takowy tam był. No cóż, oprócz typowych anachronizmów biograficzno-topograficznych popełniłem kilka anachronizmów językowych. Pierwsze z nich należałoby chyba nazwać skamieliną stereotypową albo błędem wynikającym z nieuwzględnienia dokładnej definicji pojęcia. Taką pomyłkę można dostrzec na przykład w zdaniu. Przykład ten zawdzięczam redaktorowi Zbigniewowi Kowerczykowi. Najgorzej będzie w zimowych miesiącach, zwłaszcza w grudniu. Człowiek wypowiadający takie zdanie popełnia wspomniany błąd z kamieliny stereotypowej. Grudzień jest zimowym miesiącem tylko częściowo, proszę Państwa, czyli od swojego 22 dnia, kiedy to jest początek kalendarzowej zimy. O ile jednak wiele osób na różne sposoby broniłoby grudnia jako zimowego miesiąca, to lapsus, który mnie się zdarzył, jest nie do obrony. W posłowiu do diabła stróża na stronie 437 użyłem określenia człowiek chory na autyzm. Moja czytelniczka, pani Agata Zając, trafnie zauważyła, autyzm nie jest chorobą, jest zaburzeniem, czyli innym sposobem funkcjonowania człowieka. Koniec cytatu. Błąd ten popełniłem z niewiedzy, podobnie jak jeszcze inne, a właściwie całą masę innych, szczególnie dotkliwych u autora kryminałów historycznych. Chodzi tutaj o cesarsko-królewską tytulaturę policyjną. Pomyłki w tym zakresie w kilku passusach demonomachii zauważył pan Michał Chlipała z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Po pierwsze, występujący w powieści policjant Jan Chrycyk nie mógłby być sierżantem, jak to beztrosko napisałem, ponieważ zdaniem pana Michała Chlipały, cytuję, taki stopień mu nie przysługiwał, bo był to stopień wojskowy. Mógłby być sierżantem, czyli feldweblem armii, na przykład w policji wojskowej. Po drugie, zupełnie nieadekwatnie obdarzyłem kierownika podgórskiej ekspozytury CK Policji, Stefana Palecznego, nadmiernie wysokim stopniem inspektora, ponieważ, jak pisze pan Chlipała, inspektorem straży cywilno-policyjnej nazywano przełożonego całej ekipy krakowskich ajentów policyjnych. Ajent, wyjaśniam, to odpowiednik dzisiejszego policjanta z Wydziału Kryminalnego lub Dochodzeniowego. A zatem inspektorem mógłby być przełożony całej ekipy krakowskich ajentów policyjnych. Koniec cytatu. Po trzecie w końcu, postawienie oficjała Józefa Gawrona na straży, aby uniemożliwić pewnej osobie opuszczenie pewnego budynku, okazało się nader niefortunne, a po lekturze pana Chlipały wzbudziło wręcz u mnie pusty śmiech. Mój czytelnik pisze bowiem, cytuję, Gawron jako oficjał, a więc urzędnik biurowy, nie stałby na straży, bowiem takie zadanie zlecano żołnierzom policyjnym albo poproszono by o pomoc najbliższy posterunek żandarmerii, czyli formacji pełniącej służbę policyjną poza obszarem miast. To tak, proszę Państwa, jakby dzisiaj nakazano sekretarce pracującej w komendzie dzielnicowej policji śledzenie jakiegoś podejrzanego. Skąd takie kompromitujące błędy w tytulaturze, mogliby Państwo zapytać? Odpowiedź jest prosta. Nadmiar pracy sprawia, że w swych poszukiwaniach zadowalam się pierwszym, lepszym rozwiązaniem. Nie prosiłem mojego eksploratora o znalezienie mi szczegółowego wykazu CK, cesarsko-królewskich stanowisk policyjnych w Krakowie i w okolicach, lecz sięgnąłem po prostu do księgi adresowej Podgórza oraz do pewnej książeczki, której tytuł i nazwisko autora miłościwie przemilczę i stamtąd wyciągnąłem potrzebne mi informacje. Nie muszę tu znowu dodawać, że za te błędy tylko ja jestem odpowiedzialny. Innego błędu terminologicznego uniknąłbym, gdybym w momencie pisania nie dał się ponieść fali myśli, lecz zachował zdrowy rozsądek. Na stronie 394 Diabła Stróża napisałem, iż do mieszkania samobójcy przybył medyk sądowy Lazarius i zbadał dokładnie zwłoki i miejsce zbrodni. Jak słusznie i nader logicznie zauważa mój czytelnik,
pan Rafał Urbanek,
powinno być tutaj miejsce popełnienia samobójstwa, ewentualnie miejsce zdarzenia lub miejsce znalezienia zwłok. Ponieważ jeśli nie jest to samobójstwo rozszerzone lub samobójstwo wynikające z przyczynienia się do niego tzw. osób trzecich, to pozostanie miejscem samobójstwa, a nie będzie jakimś miejscem zbrodni. Miejscem zbrodni, jak sama nazwa wskazuje, jest miejsce, w którym doszło do zbrodni. Jednak w sytuacji opisanej w Diable Stróżu do zbrodni nie doszło, bo człowiek popełnił najzwyklejsze w świecie samobójstwo. Koniec cytatu. Błąd ten zahacza już o całą inną grupę błędów, których powstanie pozostaje dla mnie tajemnicą. Nazwałbym je po prostu błędami głupimi, wynikającymi z nieuwagi albo ze zbytniego zawierzenia własnej pamięci. Powieści Czas zdrajców, tuż przed punktem kulminacyjnym całej szpiegowskiej historii, Edward Popielski stara się uspokoić nerwy, odtwarzając z pamięci tak zwaną wieczną zieloną partię szachów, którą w połowie XIX wieku rozegrał wrocławianin Adolf Andersen przeciwko, jak błędnie napisałem, Wilhelmowi Steinitzowi. W rzeczywistości przeciwnikiem Andersena był jego uczeń, szachista niemiecki o francuskim nazwisku Jean Dufresne. Mój czytelnik, pan Paweł Łakomski, skorygował ten błąd, dodając wyrozumiale w swym liście, cytuję: sądzę jednak, że zważywszy na ówczesne położenie Popielskiego i jego stan umysłu, tak drobne niedopatrzenie można mu wybaczyć. Koniec cytatu. W ostatnich trzech powieściach czytelnicy znaleźli 6 błędów głupich. Aż 6. Zacznę od najbardziej kompromitującego. Po niemiecku mówię dobrze. Kiedyś nawet więcej niż dobrze. Spotkania autorskie w Niemczech miewałem na ogół bez udziału tłumacza. Kilka razy zdarzyło mi się nawet udzielić krótkiego wywiadu takiej czy innej niemieckojęzycznej stacji radiowej czy telewizyjnej. Gdyby mnie ktoś poprosił o przetłumaczenie słów Goethego „zamknijcie wasze serca staranniej niż wasze wrota”, bez wahania przełożyłbym to prawidłowo „schließt eure Herzen sorgfältiger als eure Tore”. Dlaczego zatem owe słowa jako motto do powieści Czas zdrajców brzmią „schließen eure Herzen sorgfältiger als eure Tore”? Zamknąć wasze serca. Nie zamknijcie. Schließen to zamknąć, to bezokolicznik. A nie tryb rozkazujący drugiej osoby liczby mnogiej. Co zauważył pan Daniel Synowiec? Dlaczego tak napisałem? Nie wiem. I nic nie mam na moje usprawiedliwienie. U Goethego jest schließt. I choćbym nie wiem, jak się nagimnastykował i nie próbował wykazywać, że bezokolicznik schließen może służyć za rozkaźnik, na przykład w zdaniu bewegen sich schnell, polskie ruszać się szybko, to fakt pozostaje faktem, że zacytowałem Goethego z błędem. Pomylić dwa tak podobne słowa, schließen i schließt, to się zdarza. Nie ma nad czym rozdzierać szat, powie ktoś nader wyrozumiały. Takiej właśnie wyrozumiałości potrzebowałbym w kolejnym wypadku. Paliłem papierosy przez wiele lat, ale nawet gdybym nigdy nie palił, to przecież wiedziałbym, że papierośnica służy do przechowywania papierosów, nie zaś do ich gaszenia. Do tej ostatniej czynności przydaje się popielniczka. Tymczasem aż w dwóch miejscach Diabła Stróża czytamy, odpowiednio są to strony 17 i 80, zgasił papierosa w potężnej onyksowej papierośnicy. Drugie miejsce. Mok odszedł do biurka i w potężnej papierośnicy zgniótł niedopałek. Mój czytelnik, pan Robert Wilk, tak podsumowuje swój bardzo interesujący wywód o papierośnicach i popielnicach. Cytuję. Nieprawdopodobne wydaje się, żeby postaci w pańskiej powieści gasiły papierosy w papierośnicach, zwłaszcza że jedna z nich była masywna i miała nogę, druga zaś była wykonana z onyksu. Koniec cytatu. Tak, pan Robert Wilk ma rację. Nie wiem, jak to się stało, ale w wypadku popielniczek, podkreślam, w biurze Eberharda Mocka popełniłem aż dwa błędy. Po pierwsze, w dwóch bardzo oddalonych od siebie miejscach, strona 17 i 80, nazwałem je papierośnicami. Po drugie, owe papierośnice skonstruowałem z onyksu i na dodatek jedną z nich opatrzyłem nogą. Historia z popielnicą papierośnicą jest podobna do historii z herbatą w Demonomachii na stronie 276. Uwielbiam pić mocną herbatę i parzyć ją w czajniczku. Nigdy bym jednak nie postąpił tak jak Stefan Zborski, który, cytuję, kiedy herbata się zagotowała, nasypał tam pokruszonych liści herbaty, a po kilku minutach rozlał ciemny płyn przez metalowe sitko do dwóch szklanek z grubego szkła. Koniec cytatu.
Mój czytelnik, pan Maciej Dąbrowski, podsumował tę całą scenę dowcipnie.
Bo to mocna herbata była. A ja odpowiem panu, bo to chwila autorskiej słabości była. Tak samo bym odpowiedział panu Jakubowi Wojciechowskiemu, który wypowiedź jednego z bohaterów Diabła Stróża, strona 379, która brzmi, to wypowiedź brzmi: podpisze pan czek in blanco na kwotę 40 tysięcy marek. Podsumowuje pan Wojciechowski jakże trafnie, a lakonicznie. Albo 40 tysięcy marek, albo in blanco. To prawda, czek in blanco jest niewypełniony i nie zawiera żadnej kwoty, tylko podpis wystawcy. Pisarską narkolepsją, czyli nagłym atakiem senności, podsumowałbym inne moje autorskie wyczyny. A to kazałem jednonogiemu dozorcy Striblowi w Diable Stróżu podejmować się takich dodatkowych zajęć jak skopanie ogródka działkowego, strona 317-318, co zauważył pan Łukasz Nadwodny. Strejbel musiałby chyba kopać w pozycji siedzącej, co byłoby nie lada wyczynem. A to bezdusznie opróżniłem w Demonomachii tak pustawą portmonetkę Stefana Zborskiego. A było to tak. Mój bohater wchodzi do zakładu fryzjerskiego Krausa w Podgórzu. Ten za golenie przyjmuje zapłatę z góry, po czym oddaje Zborskiego w sprytne ręce swego pracownika, niejakiego małego Henia. Zborski gawędzi z małym Heniem i bez większego trudu wydobywa od niego potrzebne mu informacje, po czym płaci mu za golenie 50 halerzy. Uważny czytelnik Demonomachii, pan Jacek Lasecki, słusznie zauważa, wynika z tego, że za usługę Zborski zapłacił dwukrotnie. Ma pan rację, panie Jacku. Po pierwsze, właścicielowi zakładu fryzjerskiego, panu Krausowi, po drugie, małemu Heniowi. No cóż, proszę państwa, zmierzajmy już do jakiegoś ogólnego podsumowania tej samokrytyki. Wobec błędów występujących w mojej powieści mogę przyjąć postawę, która zmieści się gdzieś pomiędzy ekstremami. Ekstremum pierwsze – samobiczowanie. Ekstremum drugie – beztroska reakcja typu błądzić jest rzeczą ludzką i co mi zrobicie? A oto moje wyznanie. Wyznanie literackiego kryminalisty. Z natury jestem skłonny raczej do wytykania błędów innym osobom. Nie znaczy to jednak, że własne błędy bagatelizuję. Wręcz przeciwnie, ja je boleśnie odczuwam. Nie gniewam się przy tym na moich korektorów, lecz raczej na samego siebie. Jest mi zatem bliżej do postawy samobiczowania. Aby jednak zachować tu umiar, staram się samokrytykę osłabiać ironią. To też moje niniejsze podsumowanie będzie autoironiczne. To dobrze, że popełniam te błędy, bo mam o czym mówić w cyberaudycjach. Bez pomyłek nie byłoby zeznań literackiego kryminalisty. Czyżby jednak nie było innych tematów do poruszenia? Dziękuję państwu za uwagę.